Sumy normalnie w Wiśle występują, nawet bardzo duże. Teraz temu człowiekowi grozi od 10 tysięcy złotych kary, nawet do miliona.
Czy największe portale sprzedażowe mają ochotę uczestniczyć w procederze udostępniania tego kłusownikom?
Będą precyzyjnie likwidowane te gniazda, które po prostu ptaki dorosłe, nic złego się nie wydarzyło z tymi ptakami dorosłymi, nie powinniśmy ingerować. Pstrówka, która jeszcze nie będzie umieć latać, a spadnie, no to się po prostu zabije. Dzień dobry. Po ostatnim filmie dotyczącym informacji o ptakach, które wyszukałem z sieci, napisaliście, że taka forma jak najbardziej odpowiada, a tam sporo komentarzy się pojawiło, sporo dyskusji na temat dobra i chcecie, żeby to kontynuować, więc kontynuujmy taką formę. Kolejna dawka tego, co znalazłem w sieci dotyczące ptaków. Akurat tutaj są artykuły z czerwca. Będę się posiłkował za chwilę telefonem, bo tam sobie je wynotowałem. Ale najpierw trzeba się odnieść do części pierwszej, bo tam też ciekawe rzeczy wynikły z waszych komentarzy. W pierwszej części mówiliśmy o sytuacji, która miała mieć miejsce w Parku Łazienkowskim. Otóż samica nurogęsi wprowadziła młode na staw, po czym została zaatakowana przez wielką drapieżną rybę. No i była dyskusja na temat tego, czy to naturalne, czy nie, czy to był szczupak, czy sum, dlaczego sum nienaturalny, a dlaczego szczupak naturalny i tak dalej. I cała ta dyskusja najpewniej nie do końca miała sens, dlatego że kilka osób w komentarzach rozpisało tą sytuację szczegółowo i prawdopodobnie sytuacja była troszeczkę źle przedstawiona w artykule. Otóż ptaki miały pochodzić z ogrodu Łazienkowskiego, to się zgadza, ale przemaszerowały nad Wisłę i wchodząc do Wisły, samica została zaatakowana przez wielką rybę i to prawdopodobnie musiał być sum. Sumy normalnie w Wiśle występują, nawet bardzo duże. I tutaj sprawa jest zupełnie inna i zupełnie naturalna. A swoją drogą, czy im pomóc, czy im nie pomóc, ja wychodzę z założenia, że jak mamy możliwość pomóc, to czemu nie pomagać? To, że nurogęsi adoptują często porzucone młode, jest normalną sprawą, bo to zwiększa szansę przetrwania tych właściwych swoich młodych. I słuchajcie, tego nie unikniemy. Jeśli ja mam się odnosić do artykułów, będę się odnosił do tego, w jaki sposób one są przedstawione. Nie będę weryfikował w żaden sposób, czy one są prawdziwe, czy nieprawdziwe, te zdarzenia opisywane przez ich autorów, no bo nie bardzo mam jak. Więc musimy się liczyć z tym, że co jakiś czas wyjdzie, tak jak tutaj, że nie do końca sprawa jest w sposób odpowiednio opisana. No, na pewno w Parku Łazienkowskim wielka ryba robi dużo większe wrażenia niż w jakiejś tam Wiśle, prawda? No dobra, to zabieramy się za wyłowione z sieci teraz z czerwca. Okej, pierwszy artykuł gdzieś z początku czerwca na Wirtualnej Polsce się pojawił i dotyczył kłusownika, który schwytał wewnyki jastrzębia i ten jastrząb ostatecznie chyba zginął, jeśli dobrze pamiętam. Został na tyle poturbowany, że ptak tego nie przetrwał, tudzież został potem uśpiony. Jastrząb, gatunek podlegający ochronie gatunkowej ścisłej. Wszelkie polowanie na niego i chwytanie go bez odpowiednich zezwoleń jest absolutnie kłusownictwem, jest ścigane z urzędu i czy się to komuś podoba, czy nie, tak właśnie to działa. Tylko to, co zwróciło uwagę na mnie w przypadku tego artykułu, to to, że napisano tam, że teraz temu człowiekowi grozi od 10 tysięcy złotych kary, nawet do miliona. Do miliona. Oczywiście wybuchła burza w komentarzach, a za inne rzeczy to nie ścigają, na przykład nie ścigają za zatrucie rzeki i ogromne straty w Odrze, jakoś nikt odpowiedzialności nie poniósł, prawda, mówimy o milionowych stratach i jak najbardziej są to dosyć trafne komentarze, nie będę ukrywał, bo mnie to też bulwersuje, że małego kłusownika to się tam będzie miażdżyć, natomiast tego wielkiego truciciela, zanieczyszczyciela już się odpowiedzialności specjalnie nie wyciąga, nie? Albo się szybko okazuje, że nie da się wskazać winnego i problemu nie ma i żyjemy dalej, nie? Czy na pewno grozi od 10 tysięcy złotych kary do miliona? Chciałbym zobaczyć drugi artykuł, gdzie się dowiadujemy, jaką karę ten kłusownik otrzymał.
z mojego doświadczenia jest tak, że z reguły te kary nie są aż tak wysokie. Nie są aż tak wysokie. Opowiem tej sytuację, która miała miejsce z gniazdem kruków. Było gniazdo kruków na słupie, zostało zniszczone. Udało się wskazać sprawcę, który zatłukł je sprzętem, który akurat miał, bo on wykonywał jakieś prace na tym słupie. I gdzieś pobocznymi drogami dowiedziałem się, jaki był efekt. Efekt był taki, oczywiście on dostał wyrok. Dostał karę 500 zł. 500 zł. Więc za zabicie piskląt bezbronnych w gnieździe. I tutaj było też ciekawe, bo rozmawiałem z policjantem i policjant jakoś to argumentował w ten sposób, że nie dało się tego podciągnąć pod znęcanie się nad zwierzętami, no bo znęcanie się nad psem i kotem to jest znęcanie się nad zwierzętami, ale dzikie ptaki tutaj jakoś sądowi niekoniecznie to podeszło. Więc tam ta sprawa się zakończyła 500 zł. Osoby, które zajmują się wędkarstwem i znają jakieś sprawy dotyczące kłusowników, też wiedzą, że kary dla kłusowników też wcale nie są często takie kosmiczne. Więc z jednej strony no, groźnie to wygląda, 10 tysięcy do miliona, ale ja bym chciał zobaczyć. Ja bym chciał zobaczyć, żeby on dostał 2 tysiące kary. Byłoby pewnie już wystarczające. Albo jakieś, nie wiem, zawiasy, wyrok, cokolwiek. Natomiast nie ukrywam, że ja osobiście w taką dużą karę nie wierzę. Ja osobiście w taką dużą karę nie wierzę. Natomiast przy okazji właśnie tego artykułu przychodzi mi do głowy też jedna rzecz, która bardzo mnie bulwersuje już od dawna i zaraz wam pokażę, bo kłusownik kłusownikiem, ale jeśli on sobie sam sprzęt zrobił, no to wiadomo, kłusownik. Ale co w przypadku, kiedy sprzęt kłusowniczy do łapania ptaków, nielegalnego łapania ptaków, można bez trudu sobie kupić, chociażby w sieci. Wejdźmy sobie na internet. Nie będę wam wyświetlał, na jaki portal wchodzę. Może się wszyscy domyślą. Ale w razie czego nie chcę być w jakimś sądzie skończyć i się męczyć. Natomiast ciekawostka. Wchodzę sobie na jeden z największych, o ile nie największy portal, gdzie można kupować sobie różne rzeczy i wpisuję sobie pułapka na jastrzębia. Wpisujemy pułapka na jastrzębia. Pułapka na ptaki zielona, 40 cm stal, kupiło 12 osób. Pułapka na ptaki zielona, 50 cm, 10 osób kupiło. 40 na 50 cm. 4 osoby kupiły. Ile jest ofert? Tutaj, tej 40? 15 ofert. 15 ofert. Wchodzimy. Klikamy. Co tam piszą? Opis produktu. Nic wam nie wyświetlam, kto. Dla mnie bulwersujące jest to, że w ogóle jest to dostępne. Tak, tu jest wielokrotnego użytku napisane, że jest łatwość użycia, możliwość przenoszenia. Bardzo czuła i łatwa w obsłudze. Humanitarna jest oczywiście i warto wiedzieć, aby z niej skorzystać na ptaki. Możesz potrzebować zezwolenia albo licencji. Należy przestrzegać wszelkich przepisów lokalnych, wojewódzkich, krajowych dotyczących korzystania z tego produktu. No to jest taka, rozumiem, zasłona, ale pytanie, czy taki sprzęt można bez żadnych zezwoleń specjalnych legalnie sprzedawać? To jest moje pytanie, bo nie wiem.
Poszperałem po sieci i wiele wskazuje na to, że polskie prawo nie zabrania sprzedawania pułapek żywołownych, w tym takich na ptaki. Natomiast używanie ich względem dzikich zwierząt wymaga odpowiednich zezwoleń. W przypadku ptaków objętych ochroną, takie zezwolenie może wydać Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Chwytanie ptaków chronionych, w tym jastrzębi czy myszołowów, bez zezwolenia to kłusownictwo, nawet jeśli odławiający nie zamierza wyrządzić im krzywdy. Tyle, że na etapie zakupu pułapek sprzedający nie ma obowiązku weryfikacji posiadania takiego zezwolenia. Zatem prawny absurd. A jakby to mogło wyglądać? Może tak samo jak w przypadku sprzedaży ukorzeniaczy do roślin zawierających syntetyczne hormony roślinne czy bardzo silnych pestycydów. Chcesz kupić? Musisz się zweryfikować aktualnym zezwoleniem na ich używanie i dowodem osobistym. Proste.
I się zastanawiam, czy największe portale sprzedażowe mają ochotę uczestniczyć w procederze udostępniania tego kłusownikom, w tak łatwy sposób, bo to tylko wchodzisz, kupujesz, zamawiasz i masz. Kiedy ja potrzebuję kupić sieć ornitologiczną w jednej z firm, która w Polsce takie sieci sprzedaje, ja muszę wysłać numer licencji i ten numer jest weryfikowany w Krajowej Centrali Obrączkowania, zanim zostanie mi ten sprzęt sprzedany. Żywołapka do ptaków gospodarskich z koszem na przynętę. Jakie ptaki gospodarskie się łowi z koszem na przynętę żywą? Humanitarna konstrukcja, kosz na przynętę, specjalna, pozwala umieścić ziarno lub inny pokarm, skutecznie wabiąc ptaki do środka. Czyli oficjalnie sprzedajemy to jako sprzęt do łapania ptaków biegających po podwórku, tych naszych, tak? No i jest zastosowanie do odłowu własnych ptaków gospodarskich, które uciekły z zagrody. Złapanie własnych ptaków gospodarskich jeszcze nigdy nie było tak proste. Jak dla mnie jest to absurd. Jak dla mnie jest to absurd, bo nieważne jak to opisujemy, ważne jest to, czym to jest. Dlaczego w klatce trzeba trzymać ziarno? Nie może być pułapka na ziarno bez klatki? Co? Żeby nam ziarno nie uciekło? Nie wiem, czy nie jestem pierwszą osobą, która o tym mówi. No i przeczytajmy komentarz pod pułapką na ziarno. Słaba sprężyna. Kosz z ostrymi zacieziami, cokolwiek to znaczy, do szlifowania, większy jastrząb się nie zmieści w łapce, tak? Przez co ona nie działa. Taki mamy opis, tak? Tak, i co tutaj? Poza tym latający drapieżnik kompletnie ignoruje pułapkę. Latający drapieżnik, tak? Czytamy w komentarzach, co ludzie piszą pod spodem. Polecam w 100% super kontakt, tak działa. Ludzie piszą wprost, do czego tego używają. To nie jest coś skrytego. Jeśli podoba Ci się to, co robię na kanale Ptasia Strefa, to nie zapomnij po sobie zostawić jakiegoś śladu. Komentarz, łapka w górę, podbicie, jeśli oglądasz w telefonie, lub przesłanie, udostępnienie tego materiału osobom, które mogą być zainteresowane tego typu tematami. To wszystko pomaga rozwijać ten kanał. Sprawia, że nie zginie gdzieś w natłoku treści generowanych przez AI. Z góry dziękuję. Tak, 10 czerwca, Zielona Interia. RDOŚ w Rzeszowie wprowadza nowe zasady zarządzania populacją gawrona u siebie w województwie. Zamiast płoszenia z wykorzystaniem sokołów, z wykorzystaniem sokolników, będą precyzyjnie likwidowane te gniazda, które po prostu wchodzą w konflikt, czyli jakieś gniazdo nad ławką w parku albo gniazdo gdzieś nad placem zabaw. Zmiana się wzięła stąd, że populacja gawrona spada. W ostatnich latach jest to ponad 50% spadek populacji gawrona. Ja wiem, że gawrona można nie lubić, bo gawron ma ten problem, że jest koloru jakiego jest. Wszystkie krukowate są nielubiane. Gawron tak naprawdę to tym, że brudzi tam, gdzie ma kolonie, to jest jedyna szkoda, jaką robi. Poza tym z całych krukowatych jest najbardziej pożyteczny, chociażby z tego powodu, że oczyszcza trawniki z pędraków, które je tam jedzą. Gawron też odpowiada za rozsiewanie się niektórych drzew, na przykład orzechów, czy włoskich, czy niekiedy jakiejś leszczyny też potrafi ją rozsiewać, więc z punktu widzenia pożyteczności dla ludzi, czy tam szkodliwości, jest na pewno najmniej szkodliwym krukowatym. Natomiast jego największą wadą z punktu widzenia człowieka jest to, że gniazduje kolonijnie, często w jakichś parkach, gdzie są starsze drzewa. No i tam, gdzie gniazduje, no to wiadomo, robi zrzuty na chodnik, na ziemię, hałasuje. To jest główny problem. Problemu by nie było, gdyby gawron miał więcej miejsc dostępnych do gniazdowania, no ale jak się miasta rozbudowują tak, że nie ma miejsca na jakieś skwery, nie ma miejsca na zadrzewienia, które niekoniecznie muszą być wyposażone w chodniki, no to jest problem. Zadrzewień śródpolnych też nie jest odpowiednio dużo takich, gdzie gawron mógłby się odnaleźć. No to jest problem. Natomiast sam spadek populacji raczej wynika z tego, co się dzieje w krajobrazie rolniczym, bo gawrony też dużo korzystają z krajobrazu rolniczego, jeśli chodzi o żerowanie. No i tam niestety ptaki krajobrazu rolniczego w większości wykazują spadek. Zatem zamiast płoszyć sokołem, będą po prostu usuwane te gniazda, które są konfliktowe i według mnie to jest bardzo fajne rozwiązanie. Myślę, że może być tańsze niż płoszenie sokołem. Poza tym wpływ sokoła nie jest tylko na gawrony. Jeśli wchodzimy w kolonię gawronów gdzieś w jakimś zadrzewieniu, to tam nie występują tylko gawrony, występują też inne gatunki ptaków pod ochroną ścisłą, bo gawron jest pod ochroną częściową, ale tam występują także, nie wiem, dzięcioł może występować, bogatka może występować. Te wszystkie ptaki będą płoszone sokołem, który się tam pojawi, więc osobiście uważam, że płoszenie sokołem w koloniach to nie jest fajny pomysł. Można inne metody, rzeczywiście tutaj to usuwanie gniazd w sposób legalny, tak, w sposób za zgodą odpowiednią, takich, które są akurat konfliktowe, uważam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie i rzeczywiście zdecydowanie jak najbardziej popieram. Jeśli chodzi o sokolników, no to tutaj oni jak najbardziej pracę gdzieś przy lotniskach, tam gdzie ptaki mogą wchodzić w kolizję i to może być niebezpieczne dla życia, zdrowia ludzi, czy wysypiskach śmieci, bo przy wysypiskach śmieci też często sokolnicy pracują też po to, żeby te ptaki tak mocno z tych śmieci nie korzystały, żeby tych paskud gdzieś tam nie roznosiły dookoła, więc tu jak najbardziej zawsze jest miejsce dla sokolnika, ale sokolnik gdzieś w jakimś parku, bo nam gawrony przeszkadzają, uważam, że to jest troszeczkę jednak przesada, natomiast mam świadomość tego, jak głośno potrafi być przy kolonii gawrona, bo jednym to nie przeszkadza, innym się podoba, a jeszcze komuś, kogoś będzie denerwowało i tak jest, i tak jest. I tutaj, no niestety, gdyby było więcej miejsc dla tych ptaków na obrzeżach miast, gdzie mogą wchodzić, to byłoby fajnie. W Gdańsku kolonii mamy, nie wiem, ze 3, może 4. Od zeszłego roku wróciły gawrony w okolice rafinerii gdańskiej i tam założyły gniazda. One tam były wiele dziesiąt lat temu, no ale wtedy, mimo że teren jest bez żadnych ścieżek, dróżek, komuś przeszkadzały i zostały po prostu te gniazda pozrzucane i ptaki zostały stamtąd wykurzone, bo źle wyglądało czarne ptaki przy rafinerii, komuś bardzo przeszkadzało, mimo że tam żadnej szkody i żadnego hałasu nie robiły. Takich ludzi niestety też mamy, no w tej chwili drugi rok z rzędu są i mam nadzieję, że teraz nikt nie wpadnie na genialny pomysł, żeby je stamtąd usuwać, bo to jest bardzo dobre miejsce, gdzie sobie mogą żyć i naprawdę nikomu nie przeszkadzają. Są na terenie zamkniętym, gdzie nie wolno wchodzić, gdzie nie ma jakichś ścieżek. To jest miejsce, które osłania sobie rafinerię od głównej drogi. Jak dla mnie super sprawa, żeby tam sobie te gawrony były.
Autoreklama. Odwiedź internetowy sklepik ptasiej strefy ptasiastrefa.pl, a w nim m.in. nowe wzory koszulek i kubków, zabezpieczenia budek przed dzięciołem oraz mój e-book o budkach, który można kupić tylko tu lub w zaprzyjaźnionym sklepie Budka z jajem. Kupując materiały ptasiej strefy, wspierasz działanie tego kanału. Po reklamie.
Ktoś mi napisał, że znaczek, który się tutaj wyświetla dotyczący tego, że ten kanał powstaje bez pomocy AI, czyli sztucznej inteligencji, można sobie też wygenerować przy pomocy sztucznej inteligencji, zacząć sobie w pełni wygenerowanych sztucznie filmach wrzucać. Oczywiście, że można. Oczywiście, że można. Czy tak się dzieje? Ja nie widziałem takich filmów, które są wygenerowane przez sztuczną inteligencję i wrzucają takie znaczki. W ogóle nie widziałem, żeby ktoś poza mną podobny znaczek wrzucał. Po co ja wrzucam ten znaczek? Po to, żeby pokazać, że ja z tego typu narzędzi nie korzystam. To, że jestem w lesie, wymagało ode mnie to, że wsiadłem na rower, odprowadziłem dzieci do szkoły i zamiast do domu przyjechałem do lasu, żeby dla was coś ponagrywać. Po to. To jest kilka godzin tu w lesie, potem jest kilka godzin przed komputerem. Filmy wrzucam raz na tydzień. Kanały, które są wygenerowane przez AI, bo są takie treści bardzo fajnie brzmiące, bardzo fajne rzeczy, wiarygodnie wyglądające, nie zawsze prawdziwe oczywiście, wrzucają filmy częściej, co 2, co 3, co 4 dni. Nie da się tak skomplikowanych treści wygenerować przy pomocy, nie wiem, jednego człowieka albo przy pomocy zespołu ludzi, który będzie pracował w tradycyjny sposób, nie wiem, korzystając z normalnych wyszukiwarek, czy książek, czy artykułów, tak? Nie da się tego zrobić tak szybko i tak gęsto. Dlatego zależy mi na tym, żeby to podkreślać, że to, co tu widzicie, to jest jednak efekt pracy, bo to jest praca. To nie jest to, że ja się świetnie bawię. Mógłbym robić coś innego, ale chcę robić ptasią strefę. Mam ochotę to robić. Lubię to robić. ale to jest jednak ciągle praca, ciągle to wymaga jakiegoś wysiłku. Zamiast oglądać telewizję, nie mam telewizora, robię ptasią strefę, robię telewizję. A to, co widzicie tutaj, to jest mój cały zespół filmowy. Dźwiękowiec, operator tutaj, to operator i jeszcze ten, który opowiada. Wszystko w jednym. Wszystko w jednym. Jeszcze montażysta, nie zgadniecie, wygląda tak samo. Pustułki na balkonie w Lublinie, podobno wiralowe jakieś ujęcia. Tutaj pisze LTO, czyli Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne. Cztery pustułki wykluły się u kogoś na parapecie. Nie na balkonie, tylko na parapecie. Taką mam tutaj wiadomość i fajnie. I to się zdarza. Rzeczywiście pustułki się na parapetach zdarzają. Nawet niedawno ktoś z widzów do mnie pisał, że ma u siebie na parapecie i czy ma im jakąś pomagać i je dokarmiać. Moim zdaniem, jeśli pustułki sobie radzą, czyli same latają po pokarm ptaki dorosłe, nic złego się nie wydarzyło z tymi ptakami dorosłymi, nie powinniśmy ingerować. Raczej powinniśmy pokombinować coś, żebyśmy tych ptaków nie spuszyli, żeby z tego parapetu nie spadły. Czyli na przykład, jeśli jest ryzyko, że będziemy je płoszyć, poruszając je w mieszkaniu, może na ten czas, kiedy one tam są, jakiś kartonik w szybie postawić, tak żeby osłonić nas, nie całą szybę, tylko na tej wysokości, gdzie są ptaki, bo to będzie powodowało, że będą czuły się bezpiecznie i może to jest fajny pomysł. Ja pamiętam, przed laty robiłem zdjęcia pustułki na 10 piętrze na balkonie, miały gniazdo w donicy i tam się lęk udał, chyba nawet, nie wiem, czy nie, 2 lata z rzędu były lęgi zakończone powodzeniem, a ptaki się tam wprowadziły po tym, jak zatkano otwory wentylacyjne kratką metalową, a w tych otworach wentylacyjnych one były wcześniej. I osobiście uważam, że jeśli się takie otwory zamierza zamykać, to powinno się z automatu dla pustułek wieszać budki lęgowe. Takie budki zostały chociażby powieszone w Gdańsku na stalowych stelażach, które potem zostały ocynkowane. Taka budka nie ma ryzyka, że spadnie na kogoś, jest trwała, a jednocześnie jest zamocowana w taki sposób, że nie niszczy nowej elewacji budynku, zatem żadne gwarancje na termomodernizację budynku nie powinny przepadać, bo tu po prostu zniszczenia nie ma. Jedne z pierwszych filmów Ptasiej Strefy pokazywaliśmy te budki, jak były wieszane i one do dzisiaj wiszą. Czasami były same budki drewniane, korpusy budek wymienione, natomiast te stelaże jeszcze wiszą. Czasami zmieniają miejsce z jednego bloku na drugi, są przenoszone. Nie wiem czemu, ale tak jest. W każdym razie są chętnie zajmowane przez ptaki i jeśli one mają takie miejsca do wyboru, to nie muszą się lęgnąć na parapecie. No fajnie mieć pustułki na parapecie, z drugiej strony ten parapet może być dla nich też miejscem stosunkowo mało bezpiecznym, mogą stamtąd po prostu zlecieć. Pustułka, która jeszcze nie będzie umieć latać, a spadnie, no to się po prostu zabije. Tak to działa. W każdym razie fajnie pustułki mieć koło siebie, można je tam obserwować. Zatem tyle, jeśli chodzi o mój komentarz do pustułek. No dobrze, to wam jeszcze na koniec coś spróbuję pokazać ciekawego. Jestem w moim ulubionym miejscu, gdzie często nagrywam filmy, a to dlatego, że tutaj w niebie jest taka dziura i tutaj w tym lesie bukowym coś widać i jest tu drzewo, na którym pokazywałem wam kiedyś gniazdo kosa w dziupli. Ono tam jest, gniazdo kosa w dziupli, w półdziupli. To był dowód na to, że kosy mogą być półdziuplakami. To samo drzewo. Z drugiej strony tu jest następne gniazdo. Też kosa. I to samo drzewo. Tylko że teraz już, tam jest taka dziura, nie? U samej góry. Tam jest jeszcze jedno. Tych dwóch tutaj nie było w zeszłym roku. Taka ciekawostka. Fajnie, nie? Przed nami wakacje, to trudny czas, jeśli chodzi o nagrywanie Ptasiej Strefy, bo spada na mnie dużo opieki nad potomstwem. A czy się uda z nimi coś ponagrywać, to nie wiem. Trzeba byłoby ich jako zachęcić do nagrywania. Może coś spróbujemy ponagrywać w wakacje razem. Zobaczymy. No. I tak dotarliśmy do końca tego odcinka. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Ptasiej Strefy. Cześć!